Kiedy rozmyślałem nad słowem na ten czas świąteczny, wróciłem do pewnego tekstu, który kilka lat temu pojawił się w moich usługach i dokonawszy pewnej modyfikacji, bo wyciągnąłem sobie stare moje kazanie i stwierdziłem, że ono było troszkę ubogie. I dzisiaj po doświadczeniach kilku lat, doświadczenie się nabywa, postanowiłem go zmodyfikować, uzupełnić o różne myśli, które Pan kładł w moje serce w tym tygodniu. A chodzi o mędrców, którzy przybyli z ofiarą, aby złożyć hołd Bożemu Synowi. Ci, którzy są w zborze, pamiętają, że kiedyś, kilka lat temu, głosiłem na ten temat i usługiwałem na temat złota, kadzidła i mirry. Chciałbym dziś powrócić do tych myśli, dlatego że po przemyśleniu, po rozważaniu Bożego Słowa nasunęły się nowe, świeże myśli, które chcę Wam przekazać. I wierzę, że Pan przez te dwa dni, dziś i we wtorek rano, objawi nam pewną prawdę, pewne przesłanie, które wynika z tego przykładu, z tego świadectwa, z tego historycznego wydarzenia. Biblia jest taką księgą, gdzie wszystko ma swoje znaczenie. Jest taka nauka biblijna, która nazywa się typologią, i ona odkrywa znaczenia różnego rodzaju obrazów, przykładów, nawet rzeczy, tłumacząc je na język współczesny, nowotestamentowy, aby odebrać od Boga przesłanie. Jest to jakoby używanie podobieństw, które Pan Jezus także często wypowiadał, by mówić do człowieka i pokazywać mu prawdę. Kiedy czytałem ten werset ponownie, pomyślałem sobie, czy te dwa wersety ponownie, pomyślałem sobie, że musi w tym być jakiś przekaz. A przekaz jest, bo czytając z Ewangelii Mateusza z 2 rozdziału, wiersz 10, 11 i 12, możemy ten przekaz odebrać. Czytamy, że ci mędrcy ze wschodu, jak nazywa się ich potocznie, wielu twierdzi, że przybyli na wielbłądach, chociaż Biblia nic na ten temat nie mówi. Wyjaśnił nam to kiedyś nasz przyjaciel z Australii, Jeremy Griffiths. Mówi, że wielbłądy przywiozły tych mędrców. I choć w Biblii nie ma wzmianki o tym, ale na wszystkich kartkach świątecznych są, widocznie tak musi być. To nie ma znaczenia, czy przybyli na koniach, czy na wielbłądach, czy przybyli rydwanami, czy przyjechali Ferrari, nie wiem. W każdym bądź razie wiemy na pewno, że gdy mędrcy ze wschodu przybyli, złożyli pokłon narodzonemu Zbawcy, i złożyli w ofierze złoto, kadzidło i mirrę. I zastanawiam się w te święta, jakie to ma odniesienie do nas. Co to znaczy dla nas? Czy mamy o tym w ogóle rozmawiać? Czy mamy się nad tym zastanawiać? Czy ma to jakieś znaczenie? Zaczęło się wszystko, gdy ujrzeli gwiazdę. Biblia mówi, że gdy ujrzeli gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Wyobrażacie sobie? Przybyli z tak daleka. Pokonali ogromny dystans. Przebyli może niebezpieczną drogę po to, by złożyć u stóp narodzonego dziecka złoto, mirrę, kadzidła i wrócili inną drogą do ziemi swojej. Oddali mu pokłon, oddali mu hołd, w tym już jest przesłanie. Zobaczcie, jakąż, idąc takie myślenia od początku naszego nabożeństwa, podjęli decyzję. A więc byli zdeterminowani, podjęli decyzję. Bogu należy oddać chwałę. Bogu należy oddać pokłon. Trzeba przybyć z daleka, aby złożyć Mu pokłon i cześć. Dziś mówi się, te wszystkie wzmianki o świętach są nieporozumieniem, gdyż to nie mogło być w grudniu. Powiem Wam, że aż tak bardzo nad tym się nie zastanawiam i nie przykładam się do tego wielkiej wagi. Czy to było we wrześniu, czy to było w marcu, nie ma to dla mnie znaczenia. Najważniejsze jest dla mnie to, że mogę wspomnieć i oddać hołd Bogu, który przyszedł na ten świat. Bo Pan Jezus się narodził, bo mędrcy ze wschodu przybyli, bo złożyli Mu pokłon, bo Pan Jezus był małym dzieckiem, był urodzonym za drzwiami stajenki. Stało się to kiedyś. I wspominając ten czas narodzenia Pańskiego, biegniemy myślami do tej wspaniałej chwili, kiedy narodził się Jezus. I pierwsza rzecz, która rzuca się nam bardzo jasno i wyraźnie z Bożego Słowa, to to, że stało się. Stało się. Co się stało? Lud, który chodzi w ciemności, ujrzał światło wielkie. Amen? Oto nagle przyszedł Boży Syn i oto ciemność została pokonana. Ludzie, którzy chodzili w ciemności, ujrzeli światło wielkie, a nad krainą mroków zabłysnęła światłość. Odnosząc to do nowotestamentowego przekazu, Jan napisał w swojej Ewangelii od samego początku, od pierwszego wiersza takie słowa: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie i życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. To jest Zbawiciel, to jest Jezus. Chrystus jest naszą światłością. On świeci wielkim blaskiem swojej chwały pośród ciemności, grzechu, pośród zła w tym świecie. Jezus jest ciągle światłością i my jesteśmy tutaj po to, by Go chwalić, oddawać Mu pokłony, żyć życiem pełnej Ewangelii. Ta światłość jest w nas. Jeśli ta światłość jest w nas, nie chodzimy już więcej w ciemności. Halleluja. Pogańscy królowie przynieśli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Tak Go uczcili, ale w tym wszystkim nie było jakiegoś błędu czy przypadku. W tym wszystkim znajduje się przesłanie dla nas. Dlatego jest to w Biblii, dlatego Duch Święty chciał, abyśmy o tym czytali i abyśmy się zastanowili nad tymi prezentami, czy my także możemy przynosić Bogu złoto. Czy my także możemy przynosić Bogu kadzidło. Czy my także możemy Bogu przynosić mirrę, wspominając nie tylko narodzenie Pańskie, ale czy w naszym życiu jest taki dar dla Boga jak złoto? Czy przyniesiemy Mu nasze kadzidła? Czy będziemy przynosić Mu mirrę? O tym chciałbym mówić w moim przesłaniu świątecznym. I dzisiaj skupię się tylko na złocie. A we wtorek rano powiem na temat kadzidła, powiem na temat mirry, powiem, co to znaczy w odniesieniu do nas. Bo gdybyśmy popatrzyli na siebie, no cóż z tym złotem dzisiaj, przyszliśmy wielbić Pana i no złotówki są w woreczku. Jedynie. Ale patrzymy z innej perspektywy. Oto chcemy popatrzeć na złoto jako na symbol. Na symbol. I chcemy się zastanowić, czego symbolem jest złoto. To jest niesamowity kruszec. O złoto zabiegają ludzie. Złoto jest cenne. Ludzie inwestują w złoto. W amber gold. I w inne rzeczy. Inwestują w złoto, bo uważają, że jest cenne, że to kruszec cenny. Zresztą, gdybyśmy czytali Biblię, Biblia mówi o złocie wiele razy. I to jest ciekawe, że Biblia odnosi się do złota. Wiele razy odnosi się do złota, gdy mówi o nas. I mówi o nas, że my powinniśmy przynosić Panu złoto. A skąd go wziąć? Przecież nie jesteśmy ani poszukiwaczami złota, ani nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, żeby złoto nabywać, złoto inwestować. O jakie złoto chodzi? Chciałbym powiedzieć, że złoto w Biblii, złoto w duchowym wymiarze symbolizuje świętość i wiarę. I to jest moje dzisiaj przesłanie dla nas, dla Kościoła. Jeśli chcemy przynosić Bogu złoto, to nasze życie musi być święte i pełne wiary. Jeśli nasze życie jest święte i jest pełne wiary, wtedy przynosimy Bogu złoty dar. Przynosimy złoty dar ofiary przed oblicze Pana, które jest w naszym życiu. I nie ma nic cenniejszego, nie ma nic bardziej cennego, jak mieć to złoto, złoto wiary i świętego życia w sobie. Amen? Do tego trzeba zachęcić dzisiaj. Świętość i wiara to małżeństwo na dobre i na złe. Idą razem. Bóg pragnie, abyśmy przychodząc do Niego, przychodzili z wiarą, przyodziani w czyste szaty. Przyodziani w świętość. Przyodziani w Jego obecność. Skąd mamy tą świętość? Świętość mamy dzięki Jego łasce. To Bóg jest świętością w nas. To my przez Boga jesteśmy uświęceni. My nie jesteśmy w stanie siebie uświęcić. Nawet nie jedząc, nie pijąc, nie robiąc tego czy tamtego, ciągle nie ma tej świętości, póki nie ma Jezusa w nas. Kiedy Bóg jest w nas, stajemy się święci, bo Bóg jest święty. Amen? Obecność Boża czyni nas świętymi. Teraz mając tą świętość, posiadając obecność Bożą, posiadając Jezusa w sercu, należąc do Niego, możemy stawać przed Panem z wiarą. I chciałbym powiedzieć, że nasza wiara musi także świecić jak złoto. Musi świecić jak złoto. Przeczytam taki tekst, który jest bardzo radykalny. Jest konserwatywny. Pochodzi od Boga. I Bóg jasno i wyraźnie mówi: nie bójmy się wersetów mocnych. One nam pomagają pewne rzeczy zrozumieć. One nas kierują na dobrą drogę. W objawieniu Jana w 3 rozdziale od 14 wersetu czytamy, że do anioła zboru w Laodycei Jan miał napisać. Oto Bóg dał mu słowo dla kościoła, dla zboru w Laodycei. I kazał powiedzieć temu kościołowi tak. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I Bóg mówi: znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Nieważne jak żyjemy, Bóg wszystko wie o nas, o tobie i o mnie. Możesz się ukryć przed kościołem, możesz się ukryć przed bratem, możesz się ukryć przed siostrą, ale Bóg wszystko wie i On wie, czy jesteś gorący, czy jesteś zimny. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzny, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyjął szaty białe, które symbolizują świętość. Abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego i abyś się wzbogacił tym złotem wypróbowanym i abyś przyodział szaty białe i aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz abyś nabył maści, by namaścić oczy swoje, abyś przejrzał. Oto przesłanie. To jest przesłanie Ewangelii. Pragnienie Boga zostało wyrażone. Bóg pragnie, abyśmy byli wypróbowani w wierze. Bóg pragnie, aby nasze życie wiary było tak wypalone w ogniu jak złoto. Dlatego przechodzimy przez doświadczenia, dlatego dotykają nas choroby, dlatego mamy różne trudności w życiu, po to, abyśmy mogli operować wiarą i aby Bóg mógł manifestować swoją moc. Amen? One są nam potrzebne, abyśmy po prostu w tym doświadczeniu szlifowali naszą wiarę, aby nasza tarcza wiary, aby nasze życie wiary było coraz bardziej lśniące, wypalone, wyczyszczone poprzez doświadczenie, poprzez ogień, wypróbowani, abyśmy konfrontowali się z trudnościami w tym świecie. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć pewną historię. To nie będzie science fiction, ani jakaś bajka. To będzie prawdziwa historia. Prawdziwa historia, ale niesamowita. Czytałem kilka razy w tym tygodniu. Czytałem drugą księgę Kronik, nie puszczamy tego, ja będę opowiadał, bo tak się przygotowałem, aby pięknie wam coś opowiedzieć. A więc zadanie domowe, druga księga Kronik, rozdziały od 9 do 12. Jeśli chcecie mnie przetestować, jeśli chcecie sprawdzić, czy mówiłem prawdę, to przeczytajcie sobie w okresie świąt te trzy rozdziały, drugą księgę Kronik, rozdziały od 9 do 12. 3 czy 4? 9, 10, 11, 12, 4. 4 rozdziały. I tam znajduje się niesamowita historia. Czytałem ją 3 razy i co przeczytałem, to nowe myśli. Co przeczytałem, to nowe poznanie. Kto mi powie, o czym jest ta historia? Studenci Bożego Słowa. Kto czyta Biblię? Ale nie pamiętamy. Wszyscy czytamy, ale nie pamiętamy. Prawdopodobnie dla waszego pocieszenia powiem, gdyby mnie tak ktoś zapytał, to też bym tak powiedział, no czytamy, ale nie pamiętam. Możliwe. Znajduje się tam niesamowita historia. Jest to epizod z wydarzeń w narodzie izraelskim, kiedy w 9 rozdziale umiera król Salomon. Jest tam historia opisu odejścia Salomona po niesamowitym okresie w Izraelu. Umiera Salomon po 40 latach panowania. 40 lat panował Salomon w Izraelu. Wybudował niesamowitą świątynię. Obraz, koncepcję tej świątyni otrzymał jego ojciec Dawid. I po 40 latach panowania król izraelski Salomon umiera. Władzę po nim obejmuje jego syn Rehabeam. Jest młodym człowiekiem. To był młodzieniec. Przyszła pora na młode pokolenie. Oto przychodzi Rehabeam, młody człowiek, obejmuje władzę. Kiedy czytałem o tym, niesamowicie byłem poruszony, bo Rehabeam od razu z kopyta, z buta, że tak powiem, popełnia fatalny błąd. Młodzi ludzie popełniają fatalne błędy. Ileż ja fatalnych błędów popełniłem? Popełnia fatalny błąd. Wiecie, jaki to był błąd? Wiecie? Niektórzy wiedzą. Otóż tak, kiedy objął władzę, zasięgnął rady. A więc po pierwsze zwołał starszyznę tak zwanych wapniaków na radę. Wszystkich starszych, stare pokolenie, wszystkich tych doświadczonych siwymi włosami i zapytał ich, co ma robić, doradźcie mi. I wtedy powiedzieli mu tak, bądź dobry dla swojego ludu, życzliwy, mów do nich słowami łaski, a będą z tobą na dobre i na złe. Piękna rada, nieprawdaż? Starsi ludzie z doświadczenia mówią Rehabamie, bądź dobry, życzliwy, pełen łaski, bądź miłosierny dla tego ludu, a oni pójdą za tobą na śmierć. Nie opuszczą ciebie. Kiedyś ktoś mi powiedział, lecąc samolotem do Indii, jeśli chcesz wzbudzić sympatię wśród Hindusów, to właśnie nie wywyższaj się. Bądź dla nich miły, dobry, okaż poszanowanie, a oddadzą za ciebie życie. Tacy są. Rehabeam podrapał się po głowie i mówi, okej, dziękuję, thank you very much. Teraz porozmawiam z młodzieżą. I zebrał całą młodzież, młodzieńców, spotkał się z nimi i pyta ich, chcę zasięgnąć waszej rady, powiedzcie mi. I wiecie, co mu powiedzieli? Powiedzieli mu po pierwsze tak, byłem w szoku. Twój mały palec jest grubszy niż biodra twojego ojca. Powiedzieli mu tak od razu. Słuchaj, Rehabeamie, ty masz władzę. Twój tato to był chudziutki. Ty to jesteś gość. Weź to wszystko w swoje ręce. I powiedzieli mu tak. Nałóż jeszcze cięższe jarzmo na lud. Chłostaj ich maciugami, a nie jak twój ojciec, biczami. Ale mu doradzili. Szok. Później czytam dalej. Rehabeam powołał ministra rolnictwa, Hadorama, odpowiedzialnego za prace pańszczyźniane. I kiedy go powołał, kiedy on zaczął urzędować, młodzieńcy przyszli i go ukamionowali, bo nie był z ich grona, bo był ze starszyzny. Nastąpił niesamowity rozłam w Izraelu. Nastąpiło pęknięcie. Zaczęły się bratobójcze wojny, bitwy między Izraelitami, starszym pokoleniem i młodszym pokoleniem. Oto Rehabeam popełnił pierwszy błąd. Popełnił wielką gafę, rozpoczynając swoje panowanie, i to wycisnęło piętno praktycznie na całą jego służbę, na całe jego życie. Kiedy minęły te czasy rozruchów, Pan posyła słowo. Chwała Bogu, że Bóg jest miłościwy i łaskawy. Posyła słowo przez proroka Szemajasza. Szemajasz stanął przed Izraelem i zaczął mówić: nie walczcie z braćmi. Nie kłóćcie się i nie prowadźcie wojen między sobą. Do Rehabama powiedział: ustabilizuj sytuację w swoim narodzie. Doprowadź do porozumienia, do pojednania, bo w tym tkwi Boże błogosławieństwo. I Rehabam posłuchał tym razem. Posłuchał proroka. W dodatku się ożenił. I czytamy w dalszej części tej opowieści, że zaczął kroczyć drogą Dawida i ojca swego Salomona. A więc zaczął kroczyć drogą swojego dziadka Dawida i zaczął kroczyć drogą swojego ojca Salomona. Niesamowite. Wrócił do korzeni. Wrócił do tego, co było dobre. Królestwo Rehabeama utwierdziło się. Czytamy dalej, że Rehabeam stał się potężny, miał wszystko, żył wygodnie i znowu popełnił kolejny błąd. Fatalny błąd. Wiecie, jaki to był błąd? Czytamy, że porzucił i odsunął na dalszy plan zakon Pana. Odrzucił Boże Słowo. Sprawy pańskie zeszły na bok. Zeszły na bok. A więc Rehabeam zaczął zajmować się wszystkim, ale nie społecznością z Bogiem. Zatracił społeczność ze swoim Panem. I w piątym roku panowania, niespodziewanie, kiedy wszystko wydawało się super, kiedy królestwo miało stabilizację, niespodziewanie zaatakował pogański, egipski król Szyszak. Niespodziewanie. I zaczął niszczyć, bo diabeł przychodzi, by niszczyć. Cokolwiek niszczeje, jest dziełem diabła. Bóg buduje, diabeł niszczy. Nie poddawajmy się tym emocjom. Zrabował, okradł skarbiec królewski, zabrał wszystko, co cenne w pałacu króla Rehabeama, obrabował go zupełnie. Pozabierał mu wszystko. Salomon ustanowił pewną zasadę. Powiedział tak: wszyscy, którzy służą w świątyni Pana, cała straż świątynna musi mieć złote tarcze. I te złote tarcze były w skarbcu. Kiedy Szyszak najechał, pierwsze co zrobił, gdy otworzył skarbiec, zabrał im złote tarcze. Obrabował skarbiec ze złotych tarcz. Ale króla Rehabeama pozostawił. I oto kiedy król Rehabeam wszedł do świątyni Pana, zobaczył, że nie ma tarcz, że straż świątynna nie ma tarcz, wydał dekret, aby zrobić tarcze spiżowe. Aby dać wszystkim strażnikom świątyni tarcze spiżowe. Spiż to nie złoto. Spiż to mieszanka metali. To falsyfikat mający ten sam kolor. Tombak. to nie złoto. Złote tarcze zostały zabrane. I oto w świątyni Pana stoją strażnicy z niby złotymi tarczami, ale to nie są złote tarcze, tylko to są tarcze podrobione, falsyfikaty. I mają pilnować Pałacu Królewskiego. Mają pilnować świątyni Pana. Jakie złoto ma być nasze? Wypróbowane w ogniu. Rehabeam marnie skończył. Czytamy na końcu rozdziału, że czynił to, co złe w oczach Pana. Serce jego zaprzestało szukać Pana do końca jego życia. I do końca życia i panowania Rehabeama trwały bratobójcze wojny pomiędzy Izraelitami. Choć Szyszak wyjechał, to pomiędzy nimi pozostały właśnie wojny, kłótnie, fałszywe tarcze, nie było już złota, nie było pokoju, nie było błogosławieństwa, aż do śmierci Rehabeama. Co za historia. Powiem, byłem poruszony, bo ja nie czytam Biblii jak książkę powieść. Tylko czytam jako książkę natchnioną, księgę natchnioną, w którą Bóg tchnął swego ducha i chce nam coś powiedzieć. Kiedy czytam takie rozdziały, zastanawiam się, Boże, co Ty chcesz nam powiedzieć? Co Ty chcesz powiedzieć do Kościoła poprzez tego typu historię? Jakie to ma odniesienie do nas? I pomyślałem sobie, że w tym kontekście, w kontekście ofiar, które zostały złożone, w kontekście tego obrazu złota, o którym mówimy, to się bardzo ładnie wkomponowuje. Pokazuje nam pewien Boży plan, pewną Bożą wolę. Bo jeśli słuchamy słowa Pana i żyjemy słowem Pana, Pan będzie nam błogosławił. Będziemy poruszać się, będziemy chodzić w obfitości Bożego błogosławieństwa. Będziemy otaczeni Bożym błogosławieństwem w koło. Mamy do tego prawo, bo Bóg nam obiecał, że jeśli będziemy słuchać Jego słowa, jeśli będziemy podążać za Jego głosem, błogosławieni będziemy w domu, w polu, na drodze, gdziekolwiek będziemy, cokolwiek będziemy robić, przez jakiekolwiek doliny będziemy przechodzić, będziemy błogosławieni. Pan będzie z nami. Będzie naszym schronieniem, będzie naszym cieniem, będzie nas otaczał z przodu, z tyłu, z boku, z dołu, z góry. Choćbyśmy szli doliną ciemną, zła się nie musimy bać, bo Pan jest z nami. To jest życie z Bogiem. Tego chciał Bóg dla Rehabeama. On chciał tego dla całego narodu izraelskiego. Jeśli moja tarcza wiary jest złota, czyli wypróbowana, wypalona w ogniu doświadczenia, ma blask światła Chrystusa. Jeśli jestem zanurzony w Jezusie, jeśli chodzę z moją tarczą wiary, wiecie, to było niemożliwe, żeby ci, którzy próbowali wtargnąć do Pałacu Królewskiego, było to niemożliwe, żeby nie widzieli blasku złotych tarcz. Te złote tarcze miały swój blask, miały swoją wymowę, miały swój przekaz. Dlatego Salomon, wiedząc, że taka jest wola Pana, kazał zrobić złote tarcze. Były one wypróbowane w boju. Były to tarcze kute. Były wypalane wiele razy w ogniu. Były hartowane, były szlifowane, były dopracowywane. I kiedy strażnicy, kiedy ci wszyscy, którzy byli w Pałacu Królewskim, w świątyni Pana, brali te tarcze, to te tarcze błyszczały światłem, odbijał się w nich blask. Kiedy wróg podchodził, robił niesamowite. To powinien widzieć zawsze diabeł i jego demony. To powinien widzieć nasz przeciwnik w naszym życiu, że jesteśmy blisko Boga, że nasza wiara jest jak ta złota tarcza, bo w tym odzieniu rycerza, o którym mówi Paweł w liście do Efezjan, jest także wspomniana tarcza wiary. Mamy wziąć naszą tarczę wiary. Jest ta tarcza wypalana w ogniu doświadczenia. Jeśli będziemy szukać Pana całym sercem, powiem tak, jeśli będziemy szukać Pana całym naszym sercem, jeśli będziemy pragnąć Boga na maksa, na 100% w naszym życiu, to nigdy nie będziemy zadowoleni z falsyfikatów. Nigdy imitacja nie będzie nas interesowała. Nigdy religijność, jakieś życie zboru, kościoła czy parafii nie będzie nas zadowalało. Jeśli będziemy zanurzeni w Chrystusie, będziemy usatysfakcjonowani obecnością Jezusa, blaskiem Chrystusa. Tarcze spiżowe, które mają żółty kolor, nie mają wartości złota. Nie mają wartości złota. Co jeszcze dotknęło mnie z tego fragmentu? Dotknęła mnie myśl, która brzmi tak. Diabeł zawsze zaatakuje, kiedy widzi, że jestem letni. Szyszak zaatakował wtedy, kiedy zobaczył, że Rehobeam, cały naród izraelski, zaniechał słowa Pana. Stał się letni, obojętni, zaczął się cieszyć tym, co już ma, żył wygodnie, cieszył się dobrobytem, który spłynął na naród izraelski po chwilowych latach pokoju. I oto nagle, niespodziewanie, król Szyszak zaczaił się, mówi: teraz jest nasza pora, teraz jest nasz czas, Rehobeam jest słaby, oto nie żyje z Bogiem blisko, możemy go zaatakować, możemy zniszczyć jego życie. Diabeł dokładnie robi to samo. Dokładnie robi to samo. Nie tylko Bóg widzi i wie wszystko o tobie. Diabeł także ciebie widzi. I także wie, w którym miejscu jesteś. Zaatakuje wtedy, kiedy jest zaniedbane nasze życie duchowe. Niespodziewanie przychodzi, aby niszczyć, aby wytracać, aby rabować. Jeśli natomiast nasze tarcze wiary będą ze złota, to możemy być pewni, że damy mu odpór i on zginie, jego porazi blask. Blask Chrystusa, który jest wyryty na naszych tarczach wiary. Pokonamy jego inwazję. Diabeł będzie pod naszymi stopami. Nie będzie miał do nas prawa. Kiedy diabeł widzi, że jesteśmy letni, przyjdzie ze swoim podstępem, aby nas zwieść. I tak zwodzi wielu. Nawet chrześcijan, którzy zletnieli, którzy dali się oszukać, którzy zaniechali społeczność z Bogiem, którzy odrzucili Bożego Ducha, którzy zatracili tą pasję dla Niego. Nagle zaczynamy żyć swoim życiem. Wydaje nam się, że nie jest tak źle. Przecież jestem zdrowy, mam się w co ubrać, mam za co kupić jedzenie, mam gdzie mieszkać. Wszystko jest fajnie, wszystko jest okej. Zaczynamy tracić naszą społeczność z Panem. Zaczynamy zaniedbywać nasze życie duchowe. Tak jak to zrobił Rehobeam. On to właśnie zrobił. To był jego fatalny drugi błąd, który popełnił. Zaniedbał to życie. Ale jeśli my będziemy o to dbać, jeśli będziemy nasze tarcze wypalać i szlifować w tym boju, w ogniu doświadczenia i próby, kiedy będziemy chodzić przyodziani w te białe szaty, szaty naszej sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie. Po pierwsze, żadne doświadczenie i trudność, cierpienie nas nie złamie. To nie znaczy, że go nie będzie. Będą doświadczenia, będą trudności, będą nawet uciski. Były, one będą, one są. Przez nie będziemy przechodzić. Tak jak Szczepan, tak oddany Bogu człowiek, który był pełen Bożego Ducha. Wyobrażacie sobie? Człowieka, który kocha Pana ponad wszystko, ale przechodzi przez doświadczenie, przez cierpienie, przez prześladowanie, przez ucisk. Kiedy klęczał i padały na niego kamienie, on widział Pana, miał Pana przed swoimi oczyma. On wiedział, że nic nie zdoła go złamać. On wiedział, że nic nie zdoła go pokonać. To jest dla nas przykład. To nie znaczy, że Bóg pragnie, abyśmy byli wszędzie i wokół nas było pełno wrogów, którzy nas będą męczyć. Nie. Bóg zostawił nam przykład, że człowiek może, że jeśli jest blisko Niego, to może, to wytrwa. To żadne doświadczenie, żadna trudność, żadne cierpienie go nie złamie. Będziemy zwyciężać, będziemy mieli siłę odeprzeć złego moc, pokonamy wszelką pokusę, będziemy widzieć Boga w działaniu, będziemy go oglądać w naszym życiu na co dzień, będziemy doświadczać jego cudów, będziemy uzdrawiani, gdy przyjdzie choroba, będziemy pokonywać różnego rodzaju presje, które będą nas atakować, bo Pan będzie z nami. Pierwszy list Piotra 1:6-7 czytamy, on brzmi tak: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I po drugie, musimy zawsze pamiętać, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Musimy zawsze o tym pamiętać, że nieważne, jakie mamy poglądy, nieważne, jak rozumiemy dany tekst czy pojęcie biblijne, nieważne, jak interpretujemy nasze zrozumienie, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia przed Bogiem. Jest ważne, aby nie popaść w błędy, w herezję. Jest ważne rozumieć prawidłowo Boże Słowo. Ale pisze w Biblii, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kiedy jest wiara, jest także cudowna manifestacja Bożej mocy. Jest nadprzyrodzona manifestacja Bożych cudów. Bóg będzie w sposób niesamowity nagradzał nas swoimi błogosławieństwami. Dlatego, że to jest ujęte w tym wersecie. Ci, którzy stoją w wierze, po pierwsze, są pewni na 100%. Nic nie zdoła im tego zabrać, że Bóg istnieje, że jest. Żadne poglądy, żadne filozofie, żadne poglądy naukowe nie zdołają nas z tego wyprzeć, bo stoimy wiarą, podobamy się Bogu i wierzymy, że istnieje, i po drugie, że nagradza. Że nagradza tych, którzy Go szukają. Czy wiecie, że Bóg pragnie, abyśmy wierzyli? To jest Jego pragnienie. Abyśmy wierzyli. Aby nasze myśli, o tym mówiliśmy w środy, były zawsze przepełnione nadzieją, że On może i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Nasze myśli odgrywają niesamowitą rolę. Potrzebujemy uświęconych myśli. Myśli pokonują chrześcijan. Chrześcijanin, który zaczyna myśleć, pogrąża się, zaczyna myśleć niezdrowo, nie po Bożemu. Boże myśli, Chrystusowe myśli zawsze nas ożywiają, zawsze nas podnoszą. Nigdy nas nie pogrążają. Rehabeam przestał szukać Pana całym swoim sercem. Może warto zadać sobie pytanie w te święta. Do kogo należy moje serce? Czyją jest własnością? Czy Pan ma tam swój tron? Czy ma władzę nad wszystkim moim życiem? Czy polegam na Nim zawsze? Bóg pragnie, aby nasze życie było złotem szlachetnym. Jak złoto szlachetne, święte, Jemu oddane, na maksa, na 100%. Amen? To jest cenne. To jest najwspanialsze. To jest kierunek, aby nie być rozdartym, aby nie być poszarpanym, aby nie mieć rozdwojenia jaźni, aby nie chodzić w jakiejś nieświadomości czy przygnębieniu. 100%. Całym sercem. I za Panem. Powierzyć Jemu swoje życie. Bóg pragnie, aby nasza tarcza wiary była wypróbowana. W ogniu doświadczenia. Używajmy jej. Nie bójmy się brać naszej tarczy wiary, aby konfrontować się z doświadczeniem i trudnościami w życiu. Musimy być sprawdzeni w boju, abyśmy mogli mocniej i mocniej i mocniej odpierać złego moc w naszym życiu. Halleluja. Bóg pragnie, abyśmy zawsze pamiętali, że Jego Królestwo osadzone jest na mocy Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że On jest wszystkim dla nas. On jest naszym życiem. On jest naszym centrum. Przynieśmy Panu także ofiarę w postaci tego złota. Niech to będzie nasza ofiara. Silna wiara. Tarcza błyszcząca złotem. A także nasze życie Jemu oddane. Czyste, święte. Podobające się Bogu. Bo wtedy mamy obietnicę. Wtedy będziemy oglądać wielkie, wspaniałe rzeczy. Przynieśli jeszcze kadzidło i mirrę. O tym powiemy sobie we wtorek. I wierzę, że Pan odbudowuje w nas, powstańmy, odnawia w nas to pragnienie. Niech i także ten okres, ten czas świątecznych rozmyślań, refleksji pociągnie nas znowu bliżej Jezusa, bliżej Boga, bliżej Pana. Chcemy przyjść do Niego jak ci mędrcy z Dalekiego Wschodu. I chcemy powiedzieć: Panie, przynoszę Ci złoto. Nie to fizyczne złoto, ten kruszec wykopany z ziemi, wyciągnięty z wody. Nie. Przynoszę Ci moje życie, które lśni jak złoto. Moją tarczę wiary. Chcę się Tobie podobać, Panie. Chcę, Panie, żyć, abyś Ty był szczęśliwy, patrząc na mnie. Chcemy się o to pomodlić. Chcemy powiedzieć: Panie, chcemy mieć tą refleksję nad swoim życiem. Chcemy być bliżej Ciebie. Pragniemy, Panie, przynosić Ci życie, które świeci jak złoto. Świeci jak złoto przed Tobą. Panie, moja tarcza wiary, niech będzie złota. Niech nie będzie falsyfikatem. Panie, niech będzie złotą tarczą. Wykutą, wypróbowaną w ogniu doświadczeń. Poprzez pokonywanie wszelkiej presji złego. Nie tombak, nie falsyfikat. To, co naturalne, co drogie, co cenne, należy się to Bogu. Należy się to Jezusowi. Przyszedł dla nas. Narodził się i umarł dla nas. I przyjdzie po nas. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdzie po nas. Ponownie powróci. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje serce do nas, za Twoje miłosierdzie, za łaskę, którą nas obdarzasz. Dziękujemy Ci, Panie, że pragniesz, aby nasze życie było życiem pełnym Twoich błogosławieństw i duchowych sukcesów. To jest Twoim marzeniem. To jest Twoim pragnieniem dla nas. Pragniesz, aby nasze świadectwo było mocne. Tak wiemy, Panie, że przebaczasz nasze potknięcia, że oczyszczasz nas z naszych błędów, że, Panie, podnosisz nas, gdy upadamy. Tak, to prawda, znamy Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie. Ale, Panie, pragniemy przez Ducha Świętego wzbudzić w sobie tą naturę złotą, tą naturę wiary, która pomoże nam kroczyć zwycięsko przez życie w bliskiej społeczności z Tobą. Panie, aby pokonywać złe myśli, aby przezwyciężać trudności, aby w doświadczeniach i cierpieniach okazywać się mocnym w Tobie, Panie, mocnym w Jezusie. Panie, pomóż nam kroczyć zwycięsko, bo z Tobą kroczymy zwycięsko. Twoje słowo mówi, że jeśli Ty z nami, Panie, to któż przeciwko nam? To cóż przeciwko nam? Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy tak cudownego Zbawiciela. Halleluja. Czy pragniesz się pomodlić i chcesz powiedzieć: Panie, pragnę, aby moja tarcza była złota, aby moje życie było Tobie się podobającym życiem. Jeśli pragniesz to powiedzieć Bogu, powiedz to dzisiaj. Powiedz: Panie, przyszedłeś na ten świat dla mnie. Narodziłeś się tam, gdzieś w Betlejem, daleko, jako Bóg, który przyszedł na ziemię, by zbawić człowieka. Później chodziłeś, czyniłeś cuda, przybili Cię do krzyża, zmartwychwstałeś dla mnie, wstąpiłeś do niebios, siedzisz po prawicy Ojca, stawiasz się za mną. Chcę Ci się podobać, Panie. Chcę chodzić z moją tarczą wiary. Chcę, Panie, być podobnym do Ciebie. Pragnę prowadzić życie święte, bo Ty mnie uświęcasz. Twoja obecność mnie uświęca. Jeśli tak, pomóc się o to krótko, w swojej duszy, tam, gdzie jesteś. Pomóż się o swoją rodzinę, aby taka była. Pomóż się o siebie, pomóż się o swoich bliskich. Powiedz: Panie, chcemy z całym naszym domem Tobie służyć, mieć pasję dla Ciebie. Bracia i siostry, takie miałem widzenie, takie miałem odczucie, że jeśli będziemy tak stali blisko Pana jako zbór, jeśli będziemy tak oddani Bogu, jeśli nie będą nasze myśli rozdwojone, nie będziemy szarpać się różnego rodzaju cielesnymi rzeczami, to Pan będzie czynił takie rzeczy pośród nas, że będziemy powaleni Bożą obecnością, będziemy widzieć cuda, niesamowite cuda, które Bóg będzie czynił. Ale Bóg oczekuje, że wszyscy staniemy razem. Mam dowód na to. Biblia mówi, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasi. Bóg chce, abyśmy byli wszyscy blisko Niego. Bóg chce, abyśmy wszyscy, gdy się modlimy się wszyscy. Modlimy się wszyscy, nie rozmawiamy, nie robimy rzeczy innych, nie spacerujemy w koło, nie rozmyślamy o niczym innym. Stoimy razem, modlimy się razem, stoimy przed Bogiem z naszymi tarczami, złotymi tarczami wiary, a wtedy cuda będą się działy. A wtedy Bóg będzie czynił niesamowite rzeczy. Kiedy Go wielbimy, wielbimy Go razem, jakoby jedne usta, jedno serce. Inne rzeczy nie mają znaczenia. Nie ma znaczenia to, co teraz się dzieje tam gdzieś poza mną, poza moim domem, w mojej rodzinie. Jest uwielbienie, jest czas modlitwy, jest czas dziękczynienia. Kiedy modlimy się o chorych, modlimy się razem. Nie rozmyślamy, nie rozmawiamy o niczym. Nie robimy rzeczy, które nie przystoi robić, gdy jest modlitwa o chorych, którzy chcą uzdrowienia. Stoimy razem w modlitwie, modlimy się razem. Biblia mówi, tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Spływa ono jak olej i zaczyna Bóg błogosławić takie miejsce i cuda zaczynają się dziać. Bóg tego pragnie. Chcę o to się modlić, chcę o to zabiegać, chcę do tego zachęcać, chcę do tego inspirować. Aleluja. Panie, uczyń moje życie takim życiem, które będzie podobało się Tobie. Może ktoś chciałby dziś przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, oto moje życie, chcę go Tobie oddać. Chcę go Tobie powierzyć. Chcę, abyś wziął ster mojego życia w swoje ręce i abyś mnie prowadził dalej. Miejmy głowy pochylone, pomódlmy się jeszcze. Jeśli ktoś tego pragnie, zaproś Jezusa do swojego serca, tam gdzie jesteś. Tam gdzie stoisz teraz, tam gdzie się modlisz. Zaproś Jezusa do swojego życia. Powiedz, Panie Jezu, chcę Ciebie mieć, chcę do Ciebie należeć. Chcę, abyś był moim Panem. Wybacz mi moje grzechy, pokutuję za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje grzeszne życie. Oczyść mnie swoją świętą krwią, a Pan Jezus to uczyni. Panie, dziękuję Ci, że Ty to teraz czynisz. Że Ty teraz dotykasz się tych, którzy tego potrzebują. Panie, to jest decyzja między nimi a Tobą. Między Tobą a nimi. Panie, dokonaj tego cudu w ich życiu. Panie, dotknij się swoją mocą. A my Ci dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Panie, błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Ostatni tydzień tego roku. Panie, modlimy się, abyś błogosławił i wtorkowe nabożeństwo, nasze spotkania rodzinne, wyjazdy braci i sióstr. Panie, błogosław tych, którzy przyjadą do nas, którzy będą z nami Ciebie wielbić, chociażby we wtorek rano na tym miejscu, Panie. Błogosławimy siebie nawzajem i dziękujemy Ci, że Twoimi jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za wszystko. Kochamy Ciebie. Amen. Amen. Bożego błogosławieństwa życzę. Całemu Kościołowi, wszystkim Wam. Niech nasza tarcza będzie złota, nasze szaty białe. Niech Bóg błogosławi. Bóg błogosławi nas.